Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Grosz do grosza.
Krzysztof Bałuch, witam. Już za niespełna 2 miesiące, 25 maja, wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych. Co powinniśmy wiedzieć o tych zmianach? Jak się do nich dostosować? Gościem audycji jest Radosław Mazur, specjalista w sprawach ochrony i bezpieczeństwa informacji, Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. Witam pana.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
Żądamy prywatności, to jest normalne, ale w dobie zamachów terrorystycznych, bandyckich napadów czy zwykłego chuligaństwa potrzeby przetwarzania danych osobowych są coraz większe. Prywatność traci na znaczeniu z powodu tak zwanego interesu społecznego. Mówią policjanci Paweł Międlar i Bogdan Porada.
Ta granica jest bardzo ściśle określona w przepisach, jakie regulują naszą pracę. Prywatność obywatela to jest najwyższe dobro w pracy policjanta. Są wyliczone enumeratywnie przypadki, kiedy policjanci mogą naszą prywatność złamać. Każde nadużycie tej zasady przez policjanta jest złamaniem przez niego prawa, bardzo surowo karanym. Także w kontaktach z policją nie należy obawiać się tego, że łamiemy czyjąkolwiek prywatność. Wszelkie dane, jakie pozyskujemy, od chociażby prosta, zwykła, codzienna sytuacja, kiedy policjant kogoś kontroluje, zapisuje jego nazwisko. Te dane są w sposób szczególny chronione. Policja, chcąc wejść głębiej w prywatność, a więc podjąć działania operacyjne wobec osoby, działania niejawne, innymi słowy, musi uzyskać na to przede wszystkim akceptację prokuratora, a potem zgodę sądu.
Pamiętajmy o jednej rzeczy, że stacja benzynowa, pasaż czy ulica to są miejsca publiczne, to nie są miejsca prywatne, nie są to miejsca, nazwijmy to intymne, gdzie człowiek przebiera się na przykład. Nie ma jakiegoś zagrożenia dla mnie jako obywatela, że jest kamera, że z tego powodu ktoś wykorzysta to. No bo co on może wykorzystać w stosunku do mnie. Dzięki kamerom naprawdę na całym świecie jesteśmy bezpieczniejsi. Możemy pójść do parku wieczorem. Te kamery generalnie uczciwym ludziom nie przeszkadzają. Przeszkadzają bardzo przestępcom. Gdyby nie te kamery, na przykład dzisiaj, to przez ostatnie 2-3 lata policja nie miałaby takich wyników w wykrywaniu chociażby napadów na małe banki.
Internet to pole do działania dla przestępców, bo ciągle jeszcze wierzą w to, że pozostają anonimowi. To nieprawda. Coraz więcej policjantów to świetni informatycy, którzy potrafią tropić tam nie tylko pedofilów, nie tylko oszustów, ale także osoby, które próbują popełniać poważne malwersacje gospodarcze. To jest właśnie znak czasów. Kolejna sprawa to temat dręczenia innych osób. Stalking. Każdy z punktu widzenia swojej prywatności ma prawo do robienia tego, co chce. Nikt nie powinien tej osobie wbrew jego woli przeszkadzać. I to przeszkadzanie rozumiemy bardzo, bardzo szeroko. Od nękania telefonami, wystawania pod oknem, od oszczerczych plotek rozpowszechnianych na temat tej osoby.
Niestety naszą prywatność wykorzystują także różne firmy do celów marketingowych, czy też by wpływać na przykład na nasze preferencje wyborcze. Stąd nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. 25 maja, jak powiedziałem, wchodzą w życie nowe, bardzo rygorystyczne przepisy, których zadaniem jest ochrona naszej prywatności. Co to są nasze dane osobowe? Czy to nazwisko i imię to już są dane osobowe, czy adres musi być do tego? Co to są dane osobowe?
Przede wszystkim dane osobowe muszą w sposób niebudzący wątpliwości dawać możliwość identyfikacji osoby.
A imię, nazwisko daje taką możliwość?
Imię, nazwisko daje taką możliwość, jeżeli nie jest ono imieniem i nazwiskiem chociażby bardzo popularnym.
No Jan Kowalski na przykład.
Jan Kowalski, jak powiemy to globalnie, to jest sytuacja, w której to nie stanowi, powiedzmy to, problemu w styku z RODO, czyli rozporządzeniem ogólnym dotyczącym ochrony danych osobowych. Ale jeżeli powiemy o tym samym Janie Kowalskim, który zamieszkuje w konkretnej malutkiej miejscowości na bardzo krótkiej ulicy, no to już mówimy o konkretnej osobie.
Ja przypomnę, że państwo także mogą pytać o ochronę danych osobowych pod numerami telefonów 68-324-2255, 801-327-462. Jaki jest cel stworzenia właśnie tego systemu, który ma zabezpieczyć nasze dane osobowe? W jakim wymiarze? Bo z tego, co czytam, to te kary za niedostosowanie się do tego systemu mają być bardzo, bardzo wysokie, sięgające nawet 20 milionów euro.
20 milionów euro, ale też 4% obrotu światowego, jeżeli mówimy o jakichś gigantach informatycznych, a to może już być w przypadku jednego z gigantów teleinformatycznych kwota sięgająca miliarda dolarów, więc sytuacja jest taka, że faktycznie te kary są odstraszające. I przez te kary oraz możliwość uzyskania dla siebie zadośćuczynienia przez osoby, które powiedzmy są narażone na jakieś skutki w związku z naruszeniem praw do ochrony danych osobowych, w tej sytuacji właśnie działa RODO i te dwa elementy sprawiły, że o RODO stało się tak faktycznie głośno. My ponad 20 lat żyjemy w rzeczywistości, która jest kreowana przez prawo europejskie. Na początku była to dyrektywa, w tej chwili jest to rozporządzenie, a więc coś, co działa bezpośrednio. My przez ten okres ponad 20 lat żyjemy w rzeczywistości, gdzie te dane osobowe powinny być właściwie chronione.
No i żyjemy w rzeczywistości, która coraz bardziej nas cyfryzuje, że tak powiem, wszystkie nasze dane. Proszę założyć słuchawki, mamy telefon. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
No ja jestem trochę taki średnio rozgarnięty wieśniak i bywam gdzieś tam za granicą. I zauważyłem dziwne zjawisko. To znaczy najpierw u nas zauważyłem, bywając u siostry w mieście w bloku, że zostało z tych domofonów zniknęły nazwiska. A bywając w Niemczech, tam nawet od czasów NRD te nazwiska na domofonach cały czas są. I tak porównuję to. Pan się powołuje też na to prawodawstwo unijne. Jak to jest? To jest jedno pytanko. I drugie, co zrobić w sytuacji, kiedy ja, konkretnie ja, nie chcę, żeby te moje dane nie były chronione. Chodzi o przypadek taki, że jakiś czas temu, podpisując telekomunikacją, wtedy jeszcze polską, umowę na telefon stacjonarny, tam była rubryczka, co ja chcę mieć wpisane w książce telefonicznej. I tam ja chciałem mieć imię i nazwisko i numer domu. Potem się okazało, że ten numer domu zniknął. Właśnie kiedy się domagałem, tłumaczono mi właśnie, że to jest dla mojego dobra w ramach ochrony danych osobowych. A ja nie chcę tej ochrony.
No tak, każdy ma
prawo. No bo mam świadomość, że gdyby ktoś chciał mi zrobić, tak mówiąc popularnie, jakieś tam kuku, to i tak mnie namierzy i znajdzie.
Rozumiem.
Niekoniecznie korzystając z książki telefonicznej, natomiast ktoś tam ze znajomych ma ułatwione zadanie. No pomijam już to, że akurat u nas chociażby zdarzają się takie osoby, gdzie dublują się imię i nazwisko na przykład.
No tak.
I wtedy już jest problem.
Dziękujemy bardzo. Teraz poprosimy o odpowiedź. Czy na domofonach powinno być imię i nazwisko? Czy to wymaga zgody? Czy po prostu można ją administrator zainstalować, taką tablicę?
Przede wszystkim w zakresie dyspozycji naszymi danymi, bo to trzeba zrozumieć, my decydujemy tak faktycznie sami. Jeżeli tutaj akurat słuchacz mówi, że on nie chce w jakimś przedmiocie być chroniony, no to istnieje możliwość opublikowania w wielu miejscach jego imienia, nazwiska, numeru telefonu, tylko że to on tak jakby robi z własnej inicjatywy. Ideą w ogóle RODO jest wprowadzenie czegoś takiego w ogóle ochrony danych osobowych na kanwie przepisów europejskich, jest wprowadzenie tak zwanej domyślnej ochrony. My jako...
Czyli odwrotnie niż teraz, czyli teraz tak. Trzeba by powiedzieć, że nie chcę tych danych, a będzie tak, że już urząd czy instytucja będzie musiała zabezpieczyć te dane.
Tak,
ale za chwilę skończymy odpowiadać. Jeszcze jeden telefon może przyjmiemy. Halo?
Halo?
Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Ja mam taką sprawę. Mojej żony zakład rozwiązał się i z tego, co mi wiadomo, na YouTube wjechało taki filmik, który widać, jak ludzie chodzą, teczki osobowe, wszystko... Tam biurka, komputery, wszystko, ale najważniejsze o te teczki osobowe. Czy gdzie mam się udać, żeby zgłosić, że te teczki osobowe są...
Niezabezpieczone.
Niezabezpieczone, o.
Co by pan radził?
W tym momencie, jeżeli są rzeczy związane z wypływem danych osobowych i w jakiś sposób... ujawnieniem informacji na kanwie obecnych przepisów stanowi to przestępstwo. więc...
Prokuratura.
Prokuratura jest właściwym organem w dniu dzisiejszym, żeby ewentualnie zgłosić swoje wątpliwości co do ewentualnych przepisów o ochronie danych osobowych i naruszenia tych przepisów, szczególnie w ramach teczek osobowych, kadrowych, które znajdują się u pracodawcy i są niewłaściwie zabezpieczone. W tym momencie jest to właściwa droga.
Czyli proszę zrobić, że tak powiem, wysłać link do prokuratury, czy donieść do prokuratury ten fakt, że właśnie te dane osobowe są w skandaliczny sposób zabezpieczone, że tak powiem.
Wówczas prokurator ma takie narzędzia, żeby ewentualnie to sprawdzić i wdrożyć postępowanie przeciwko osobom za to odpowiedzialnym, czyli administratorowi, który powinien nad tym czuwać.
I zadbać o to.
Tak, bo tam są jak najbardziej dane, które no nie powinny się znaleźć w obrocie publicznym.
Dziękujemy panu.
Do prokuratury.
Tak jest, do prokuratury. Dziękujemy panu bardzo. 68-324-2255 i 801-327-462, czyli jeżeli wracając jeszcze do tych spraw zgłoszonych przez pierwszego słuchacza, ta informacja dotycząca nazwiska na domofonie to rzecz dobrowolna, ale to mieszkańcy sami powinni zdecydować o tym, że chcą taką informację zamieścić.
Nie mieszkańcy, tylko konkretny mieszkaniec.
Konkretny mieszkaniec.
Więc to nie można też podejmować pewnych rzeczy kolegialnie. Tak, tu w przedmiocie akurat danych osobowych. Ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałem, sytuacja z tą domyślną ochroną znaczy tyle, że my mamy być objęci maksymalną ochroną i to my mamy się zdecydować podczas naszego życia i korzystania z różnych usług, które rzeczy dotyczące naszej prywatności zostaną przez nas
upublicznione. Mamy telefon następny, halo?
Dzień dobry. Chciałam się dowiedzieć, jak powinna zachować się organizacja pozarządowa, która organizowała konkursy i zbierała dane osobowe dla laureatów tych konkursów, ponieważ wręczaliśmy nagrody. To było parę lat temu, chyba 5, może trochę więcej. Czy powinniśmy te dane zlikwidować, usunąć, czy je trzymać? Jak postępować w takiej sytuacji?
Ja może tak bardzo generalnie odpowiem na to pytanie, bo ponieważ ta sytuacja przewija się przez różne aktywności, nie tylko organizacji, ale również pracodawców, wszelkiego rodzaju
stowarzyszeń,
instytucji w ogóle działających w sferze i komercyjnej, i niekomercyjnej. Jeżeli mamy cel, w którym zbierane są dane osobowe, to na dobrą sprawę, na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych, jeżeli ten cel ustał i nie mamy sytuacji, w której mamy inny cel, który by nas upoważniał do tego, żeby te dane osobowe trzymać, no to nie mamy faktycznie prawa tych danych dalej przetrzymywać. Jeżeli mamy w zakresie klauzul...
Projektów na przykład jakieś, że muszą być te przez jakieś tam ileś lat.
Dokładnie. Jakieś ewentualnie roszczenia odszkodowawcze, tego typu sytuacje, to wówczas trzymamy te dane i te rozstrzygnięcia chociażby konkursów do czasu, aż ten cel ustanie. Takim dokładnie przykładem sytuacji, kiedy osoba wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, na przykład uczestnicząc w rekrutacji do pracy, no to ten cel faktycznie ustaje, jeżeli ten zrekrutowany pracownik zostanie do tej pracy przyjęty. Czyli wszystkie dane dotyczące...
Powinny być wykasowane,
zwrócone te ewentualnie dokumenty, zależnie od tego, jak my to przyjmiemy w tym ogłoszeniu.
Mamy telefon następny. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Ja mam takie pytanie. Na jakiej podstawie prawnej publikowane są nazwiska, no w ogóle wszelkie dane osobowe funkcjonariuszy byłej SB.
Ale gdzie publikowane, mówi pan?
No na przykład organizuje się w mieście wystawę ze zdjęciami, po prostu z danymi osobowymi funkcjonariuszy byłych, którzy nie byli skazani żadnym wyrokiem. Jak to się ma do
ochrony danych osobowych? Bardzo proszę o odpowiedź.
Tutaj akurat sytuacja związana z sferą byłych funkcjonariuszy służb, aparatu, jak to się nazywa, tak powiedzmy to w sferze publicznej, wyszły w tym zakresie różnego rodzaju przepisy, które nawet umożliwiały pewne informacje przekazywać w sferę faktycznie publiczną. W związku z tym, jeżeli przepis prawa mówi o tym, że pewne informacje, fakty dotyczące konkretnych nawet osób, dotyczących ich danych nawet osobowych mogą być opublikowane, no to takie rzeczy mogą istnieć w sferze publicznej i mogą być wówczas publikowane, ponieważ ta podstawa do tego leży w akcie prawnym. To jest jeden z przepisów, który umożliwia, jedna z podstaw, które umożliwiają publikowanie chociażby różnego rodzaju danych osobowych.
Takie... Ale tam nie powinna być zawarta informacja na podstawie, opublikowana na podstawie takiej i takiej?
To znaczy nie zawsze w sytuacji, kiedy mamy
wystawę, na przykład.
Wystawę chociażby, czy elementy związane w ogóle z publikacją jakichkolwiek informacji dotyczących osób, no to nie wyobrażam sobie, żeby pod każdą taką informacją były informacje związane z tym, jaka jest podstawa opublikowania. Możemy sobie w tym momencie to wyobrazić w ten sposób, że wchodzimy na portal społecznościowy i pod każdym zdjęciem jest informacja, że my wyraziliśmy zgodę temu portalowi na przetwarzanie danych osobowych i ich opublikowanie. To myślę, że treść, którą my pod tym zdjęciem zamieszczamy, by była krótsza niż te wszystkie klauzule znajdujące się pod tym zdjęciem i byśmy się niestety, ale
pogubili
wpadli
się
w taką właśnie spiralę zupełnych niedorzeczności. Myślę, że tutaj przede wszystkim takich obowiązków nie ma, ale myślę, że takie obowiązki też nigdy nie wejdą z tych racjonalnych powodów.
Mamy, przypomnę jeszcze telefony, 68-324-2255, drugi numer 801-327-462. Tych spraw będzie coraz więcej z racji tego, że chociażby teraz, wchodząc na strony internetowe, co chwilę jesteśmy pytani o to, czy wyrażamy zgodę, tylko dokładnie nie jest to sprecyzowane i nie ma takiej możliwości, żeby powiedzieć nie, nie wyrażam na to zgody. Czyli to dopiero chyba raczkuje ten system RODO, jak widzę, różne próby trwają funkcjonowania tego systemu w przestrzeni publicznej.
Firmy się ogólnie bardzo mocno do wejścia w życie RODO przygotowują, tylko akurat jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju aktywności nasze związane z danymi osobowymi, to ja bym tu przede wszystkim zwrócił uwagę na jedną rzecz, żebyśmy nie dali się w jakiś sposób wmanewrować w różnego rodzaju takie treści typowo marketingowe, bo ja już się spotkałem na rynku z ofertami, które wskazują, że już w dniu dzisiejszym przygotujemy firmę chociażby od A do Z w zakresie RODO. No śmiem wątpić w takie deklaracje, ponieważ sytuacja chociażby braku polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, która nie jest w tej chwili jeszcze, można powiedzieć, nie weszła w życie, nie jest znana dokładnie jej treść. Chociażby w dniu wczorajszym opublikowany, proponowany wykaz rodzajów przetwarzania tych danych osobowych, które GIODO ma za zadanie określić, żebyśmy wiedzieli, dla których, można powiedzieć, procesów przetwarzania musimy przeprowadzić ocenę tak zwaną skutków dla ochrony danych osobowych, to proponowany ten wykaz, proponowany, jeszcze nawet nie zatwierdzony, został opublikowany w dniu wczorajszym. W
związku wszystko z tym, jest na gorąco.
Wszystko jest na gorąco, wszystko się zmienia.
Mamy jeszcze jeden telefon. Halo?
Dzień dobry. Ja chciałbym tylko powiedzieć, wie pan co, ostatnio, jakby to powiedzieć, bukowałem sobie dwa bilety do kina. I chciałem powiedzieć tylko tyle, że nie mogłem ich zabukować z tego względu, że, bo tam pisało, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobistych w celach marketingowych, coś tam. Jeżeli tego nie zaznaczyłem, nie mogłem zabukować sobie biletu. To czyli takie, można powiedzieć, wymuszenie, żeby zaznaczyć.
I to jest typowa niezgodność
z przepisami.
Z przepisami, tak, bo ponieważ bukując, mówiąc kolokwialnie, ten konkretny bilet, zawieramy z tym podmiotem umowę. Umowa ta konkretna, jakbym przyszedł do kasy, może istnieć. W związku z tym wymuszenie podczas procesu tego bukowania, zawierania umowy, wymuszenie zgód marketingowych jest typowym właśnie przejawem niewłaściwego zrozumienia przepisów o ochronie danych osobowych.
I to na pewno się zmieni, ponieważ kary są, jak powiedziałem, bardzo wysokie.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że 25 maja już wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych. Będziemy bardziej chronieni. Nasza prywatność będzie bardziej chroniona. Co powinniśmy wiedzieć o tych zmianach? Jak się do nich dostosować? Co jest tymi danymi osobowymi i jak je chronić? O tym właśnie dzisiaj rozmawiamy z Radosławem Mazurem, specjalistą w sprawach ochrony bezpieczeństwa informacji, Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. Jak już powiedzieliśmy, tych zasad na razie jeszcze nie ma tak w pełni udokumentowanych, jeżeli chodzi o polską ustawę. To dopiero będzie wchodziło, ale ważne są te dyrektywy, które Komisja Europejska czy Parlament Europejski podjął decyzję. Mamy jeszcze telefon. Halo? Halo, witam.
Ja chciałem porozmawiać na temat RODO, ale w kontekście GIODO. Ponieważ do tej pory istnieje obowiązek, jest tej ustawa dotycząca ochrony danych osobowych, która reguluje między innymi działalność Generalnej Inspekcji Danych Osobowych. Proszę powiedzieć, czy ten model, który w tej chwili jest przedstawiony w GIODO, będzie również dostępny czy obowiązywał w RODO? To znaczy między innymi, czy zbiory, które są zgłoszone w Generalnej Inspekcji, przejdą jakby w sposób automatyczny do RODO? Włącznie z sankcjami, które są tam określone w przypadku niezgłoszenia, niezarejestrowania tych zbiorów. Poza tym te informacje, które się pojawiają w internecie dotyczące RODO, nakładają jakby znacznie większe sankcje na osoby, które nie utrzymują czy nie chronią odpowiednio danych osobowych. Do tej pory w tej ustawie dotyczącej ochrony danych osobowych te sankcje są także wysokie, bo są sięgają roku pozbawienia wolności w przypadku nawet niezgłoszenia rejestru. Natomiast jest parę paradoksów w tej ustawie, mianowicie takich, że indywidualny obywatel, jeżeli stwierdzi gdzieś u jakiegoś dostawcy usług, że te zasady dotyczące ochrony danych osobowych nie są przestrzegane, to znaczy, że na przykład na półkach czy na biurkach leżą tam informacje dostępne przez przypadek nawet postronnym osobom i zgłosi to do GIODO, to GIODO nie przyjmie tego zgłoszenia, uznając, że ten zgłaszający nie ma w tym interesu, ponieważ nie było tam jego danych. Czy te zasady zmienią się w przypadku tych nowych rozwiązań i czy te sankcje będą się sumowały, to znaczy kary dla przedsiębiorców, którzy nie zachowują zasad do tam kilkudziesięciu milionów złotych, plus kara za niezarejestrowanie zbioru w RODO.
Dziękuję bardzo.
I jeżeli chodzi o kwestię rejestracji zbiorów na bazie obecnych przepisów, no z chwilą właśnie wejścia ustawy o ochronie danych osobowych, tej naszej krajowej, te obowiązki wynikające z poprzedniej ustawy praktycznie wszystkie ustaną, ponieważ...
A zbiory te zostaną przekazane?
Jeżeli chodzi o zbiory i rejestr zbiorów, który obecnie jest prowadzony w, powiedzmy to skrótem GIODO, przestanie mieć rację bytu. W tym momencie na bazie RODO i wszystkich przepisów, które będą wchodziły w krajach członkowskich, to będzie sytuacja, kiedy my będziemy sami prowadzić pewien rejestr czynności przetwarzania. I to są sytuacje określone w RODO. Warto to sobie właśnie przeczytać, jak wygląda sytuacja z tym, żeby ten rejestr na poziomie własnych przedsiębiorstw utworzyć. I przede wszystkim, w jaki sposób go należy prowadzić, ponieważ przy kontroli ten rejestr będzie niezbędny dla inspektorów do okazania, ale to, tak jak mówię, prowadzimy go we własnym zakresie.
Mamy telefon następny, halo?
Dzień dobry, to jeszcze ja raz dzwonię, bo coś mnie rozłączyło, nie wiem czy to tam, bo akurat się zbliżała przerwa czy coś. Ja chciałem się jeszcze tylko dowiedzieć, jeżeli na przyszłość zdarzyłaby się taka sama sytuacja z tym wymuszeniem danych osobistych, to pytanie, czy mógłbym jakieś, jakby to powiedzieć, roszczenia, odszkodowanie uzyskać od jakiejś tam danej firmy?
Tu właśnie w ten element pan dokładnie słuchacz uderzył. RODO właśnie zapewnia możliwość taką, aby w sytuacji, kiedy nasze prawa są naruszone, aby wystosować roszczenie odszkodowawcze do tego podmiotu, który nasze prawa naruszył. I od 25 maja będą mogły działać stowarzyszenia i fundacje, które w tym zakresie będą nawet nas wspierały. I będziemy mieli sytuację, w której możemy do takiego stowarzyszenia lub fundacji się zgłosić, przedstawić sytuację i zapewne zostanie zbadana i takie stowarzyszenie lub fundacja. Takie stowarzyszenie lub fundacja będzie miało prawo nawet powiadomić w tym zakresie właśnie podmiot, który...
zażądać odszkodowania.
Tak, tak, oczywiście.
A teraz jeszcze takie drugie pytanie. Jeżeli dajmy na to, tak jak miałem z tym przypadkiem, z tymi dwoma biletami, chciałbym, bo wejdzie na przykład tego 25 maja ta ustawa i to wszystko, żeby wykasować moje dane osobiste, dajmy na to, z ich bazy danych.
Ma pan prawo nawet na bazie obecnych przepisów złożyć sprzeciw w tym zakresie, aby pana dane osobowe nie były przetwarzane w celach marketingowych. To jest pana wolna wola. Tu pan został, powiedzmy to...
wymuszony.
Wymuszona ta wola troszeczkę była. Niemniej jednak, gdy pan... taką rezerwację dokonywał, powiedzmy to, na jakimś urządzeniu mobilnym, być może jakość ustawienia tego ekranu lub ewentualnie inne elementy ustawienia takiego urządzenia mobilnego mogą uniemożliwiać przeczytanie całej treści albo gdzieś, powiedzmy to, przejścia bez zatwierdzania tej zgody, bo większość akurat tutaj, jeżeli chodzi o sytuację rezerwacji różnego rodzaju usług, tym bardziej kin takich sieciowych, no zawierają właściwe te klauzule, w związku z tym, tak jak mówię, może to też być sytuacja przeoczenia. Ja bym proponował usiąść do takiego samego systemu rezerwacji przy komputerze i zobaczyć, czy nam się pojawi identyczna sytuacja.
Tak, ja to przy komputerze rezerwowałem. No,
to może pan zgłosić w każdym razie żądanie wycofania pana w ogóle danych.
To jest sprzeciw, tak zwany.
Tak jest. Sprzeciwić się temu, żeby te dane osobowe...
No bo teraz mi przychodzą jakieś bugie SMS-y właśnie z danej sieci, że jakiś nowy film w kinie, coś tam takie marketingowe, nie? No.
Dlatego może pan w tym zakresie skontaktować się nawet e-mailowo z operatorem i zażądać, przekazać swój sprzeciw przeciwko takim działaniom.
A po 25 maja zażądać odszkodowania nawet, jeżeli ta sytuacja będzie się powtarzała. Nasze telefony, przypomnę, 68-324-2255, 801-327-462. Tam było jeszcze pytanie związane z tym faktem, że no, widzimy, że dane osobowe gdzieś w jakiejś firmie po prostu się są dostępne publicznie, czy możemy ten fakt zgłosić, jako nawet jeżeli nie ma naszych danych w tych dokumentach?
Takie przepisy w tej chwili wchodzące w życie wraz z RODO umożliwiają podjęcie działań kontrolnych przez nowy organ, który powstanie 25 maja, z własnej inicjatywy lub ze zgłoszenia. Tak? To zgłoszenie, tak na dobrą sprawę, w tej chwili nie jest sprecyzowane, od kogo ono może pochodzić. Może ono również pochodzić od instytucji, która się będzie zajmowała wspieraniem takiej ochrony danych osobowych, czyli te wspomniane stowarzyszenia lub fundacje. I jeżeli taka osoba chociażby powiadomi takie stowarzyszenie lub fundację i takie informacje przekaże, myślę, że taka fundacja i stowarzyszenie też z własnej inicjatywy podejmie starania, żeby informacja do nowego organu trafiła.
Mamy następny telefon. Halo?
Dzień dobry, ja dzwonię z Nowej Soli. Mam takie pytanie, bo u nas tutaj w Banku Spółdzielczym na Konstytucji od miesiąca, tak powiedzmy, jak chodzę robić opłaty, powiedzmy za gaz czy za światło, obojętnie, to muszę mieć ze sobą dowód i oni spisują numer dowodu osobistego. Czy to tak może być? Czy to jest legalnie?
Tak może być, ponieważ przepisy dotyczące właśnie działalności w zakresie prowadzenia banku wymagają, aby nasze dane
sprawdzić,
były podawane tak w chwili realizacji na przykład opłat. Tu jest o tyle dziwna sytuacja, że jesteśmy w stanie znaleźć funkcjonujące punkty opłat, które zupełnie od nas tego nie wymagają, no ale te punkty opłat nie są bankami. W związku z tym, tak jak mówię, pewne przepisy dotyczą jednej sfery działalności, a inne nie. Jeżeli idziemy do punktu opłat, tych danych nie musimy podawać. Jeżeli jesteśmy w banku, to bank najczęściej takie dane musi pozyskać, ponieważ wewnętrzne procedury banku tak stanowią, a one są budowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Chociażby bank ma prawo też wejść w posiadanie naszych kserokopii dowodu osobistego, gdzie takich uprawnień nie mają na przykład podmioty działające...
Hotel czy na przykład stacja kolejowa. Tak.
Dokładnie, czy wypożyczalnia chociażby sprzętu narciarskiego.
Mamy telefon następny, halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Do audycji, tak?
Tak, bardzo proszę.
Dzień dobry, jest w nowym ciężarówki.
Jeżdżę po terenie całego kraju i Europy i ostatnio w załadunku w Polsce w dużej firmie logistycznej w miejscowości Gątki, nie podam już nazwy firmy, do wjazdu na teren firmy ochrona woła moje prawo jazdy i z tego prawa jazdy coś tam sobie spisują, a do załadunku na magazynie 10 jest konieczny dowód osobisty, który jest skanowany. Inaczej nie będę załadowany. Czy to jest zgodne z przepisami? Dziękuję.
Dziękuję również.
Jeżeli chodzi o skanowanie czy kopiowanie dokumentów tożsamości, musi to wynikać z przepisu prawa. Jedynym podmiotem, który ja znam w rzeczywistości polskiej, który jest, powiedzmy to, podmiotem prywatnym, a nie państwowym, no to są banki, te wspomniane przeze mnie. Więc banki mają prawo wchodzić w posiadanie kserokopii dokumentów, co jest wskazane w ustawie prawo bankowe. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju spisywanie z dokumentów na bazie obowiązujących jakichś umów cywilnoprawnych pomiędzy firmami, chociażby spedycyjnymi czy jakimiś transportowymi, a dostawcami jakiegoś towaru, gdzie my wjeżdżamy na ich teren, to oczywiście na bazie tych konkretnych uwarunkowań w umowach jest sytuacja, w której my jakieś tam dane z tych dokumentów możemy pozyskać jako dla bezpieczeństwa towaru, przewozu, ładunków. Nie znam przepisu w tej chwili takiego, aby on umożliwiał skanowanie pana dokumentu tożsamości. Myślę, że to jest zbyt daleko idąca ostrożność i pewnie podczepiona pod element jakiś ewentualnie wyłudzenia towaru albo załadowania tego towaru na środek transportu, który, powiedzmy to, odjedzie i zniknie. Ale te pana dane zawarte w dowodzie, chociażby dowodzie jeszcze dodatkowo biometrycznym.
I skanowane jeszcze.
Gdzie są skanowane, a pana zdjęcie typowo biometryczne, to są jeszcze dodatkowo na gruncie RODO te dane, które w podwyższony sposób musimy o nie dbać i je chronić. W związku z tym w ogóle przetwarzanie danych biometrycznych wymaga pana zgody. I w tym momencie takim doskonałym przykładem na brak podstaw do skanowania takiego dowodu jest to, że po pierwsze nie ma tego w przepisie prawa, który umożliwia w tym momencie zeskanowanie takiego dowodu, a druga rzecz to pana wizerunek biometryczny, który jest w dowodzie osobistym, może być w dwóch przypadkach tylko przetwarzany. Albo jest zgoda w przepisie prawa, albo jest pana zgoda. W związku z tym, jeżeli pan nie wyraża zgody na to, pana dokument tożsamości w postaci dowodu nie powinien być w tym momencie powielany z uwagi na też zagrożenie, chociażby elementami takimi jak wyłudzenie na pana dane różnego rodzaju pożyczek w instytucjach, powiedzmy, które udzielają takich pożyczek.
No tak, tylko że tutaj, jak pan powiedział, nie może wjechać, ponieważ żądanie jest, jak pan się nie zgadza, to pan nie wjedzie. To chyba jest niezgodne chyba też z prawem.
Myślę, że tu w tym momencie interwencja do właściciela firmy, u którego pan jest zatrudniony, tak, i dogadanie się w sytuacji tutaj takiej, że te elementy powinny być w pewien sposób dograne na poziomie tych dwóch przedsiębiorców, którzy to realizują, ponieważ wychodząc z kolejnych przepisów, chociażby dotyczących prawa pracy, pan ma prawo do ochrony własnego wizerunku. Wizerunek taki jest na dowodzie i w związku z tym bez pana zgody taki wizerunek pana nie może być nigdzie publikowany ani przekazywany. W związku z tym sytuacja taka, że tak jak mówię, żeby podjąć pewne czynności, myślę, że tutaj pomiędzy przedsiębiorcami powinna być zawarta jakaś treść uzgodnień, ale taka, która nie będzie ingerować w prawo tutaj do ochrony danych osobowych, tym bardziej do powielania pana dokumentów, bo te dokumenty i ich skanowanie, tak faktycznie nie wiemy, kto tymi dokumentami gdzie się posłuży.
Tym bardziej, że po 25 będzie pan mógł żądać odszkodowania. Jasne. Z tytułu właśnie gromadzenia.
Niewłaściwego przetwarzania.
Niewłaściwego praw. Tak jest, po 25 maja, przypomnijmy. A w miniony wtorek polski rząd przyjął projekt ustawy, która ma dostosować krajowe przepisy do jego zapisów. Ma ona zastąpić ustawę właśnie sprzed dwóch dekad. Czy ta ustawa zdąży wejść w życie przed 25 dniem maja?
Myślę, że jest na to duża szansa. Wręcz ta ustawa musi wejść, ponieważ regulacje krajowe wprowadzają pewne ograniczenia, chociażby dla podmiotów, które działają w strefie, tak powiedzmy to publicznej, czyli tych podmiotów, które są opłacane z grosza publicznego. Tam jest szereg wyłączeń w tych naszych regulacjach, do których Polska miała prawo, ponieważ RODO jest zbudowane tak, o czym wcześniej tak powoli, delikatnie wspominałem, jest ono rozporządzeniem, a więc aktem, który bezpośrednio obowiązuje w Polsce. Poprzedni nasz ustrój ochrony danych osobowych był oparty o dyrektywę, czyli taki można powiedzieć drogowskaz, ale my musieliśmy przyjąć ustawę polską, żeby w ogóle cokolwiek się stało na terenie Polski. W tej chwili RODO wejdzie z całym pakietem odpowiedzialności, z całym pakietem wszelkiego rodzaju praw i obowiązków, ale polska ustawa może pewne rzeczy doprecyzować. Chociażby może doprecyzować takie proste elementy jak wiek dziecka, które będzie samo mogło wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych tak zwanego społeczeństwa informacyjnego. Czyli chociażby założyć sobie u operatora adres e-mail. I w Polsce będzie to wiek 13 lat według projektu, a według rozporządzenia unijnego, ten wiek ma być w zakresie od 13 do 16 lat.
I kraj będzie każdy decydował o tym, w którym wieku właśnie to dziecko będzie samodzielnie mogło taką decyzję podjąć.
Taką decyzję podjąć.
Później... A tych firm, które będą musiały podjąć decyzję, jak chronić nasze dane osobowe, jest bardzo, bardzo wiele, bo tych firm, które gromadzą dane osobowe, no też z racji współczesnych czasów jest też bardzo dużo.
Teraz nasze dane osobowe są niestety, dla nas niestety, środkiem tak faktycznie płatniczym, ponieważ nie ma tak faktycznie niczego za darmo. Jeżeli jest sytuacja, w której my dostajemy 5 zł u jakiegoś operatora zniżki w abonamencie za to, że się zgadzamy na chociażby elementy marketingu, kolejne 5 zł za to, że nie trzeba nam wysyłać faktury papierowej, tylko zgadzamy się na elektroniczną, to są elementy, które raz, faktura ułatwia pracę operatorowi, ale zgody marketingowe to jest wprost sprzedaż naszych danych.
Jak pan sądzi, czy skończy się właśnie handel danymi osobowymi dzięki tej ustawie?
Myślę, że zagrożenia tymi karami, które w tej chwili wprowadza RODO, właśnie mają być skierowane przeciwko tym firmom, które przede wszystkim działają na zasadzie nielegalnego przetwarzania, wchodzenia w posiadanie i handlu tymi danymi, ponieważ te zgody, które my wyrażamy i to, co się dzieje z naszymi danymi, jeżeli my wyrazimy zgodę, to jest tak jakby nasz problem, ale w sytuacji, kiedy takie podmioty wchodzą bez naszej wiedzy i zgody w posiadanie tych danych i później dzwonią do nas marketerzy działający na rzecz różnych instytucji, różnych, nie instytucji, a firm prywatnych, no budzi to nasze zaniepokojenie, że coraz więcej osób wchodzi w posiadanie tych danych. Są skuteczne sposoby, aby temu przeciwdziałać, ale to myślę, że na dłuższą audycję.
W każdym razie, czy firmy wiedzą, jak to zrobić? Bo powiedział pan, że to czy rejestry danych osobowych, czy sposób zabezpieczenia, to już jest właściwość każdej firmy. Każda firma się powinna o to zatroszczyć. Ale czy jest jakiś model, jakiś schemat, wzór?
Najciekawsze, co jest w RODO, to jest to, że praktycznie my sami musimy zabezpieczyć te dane, te wszystkie informacje w naszych firmach istniejące, sposób ich pozyskiwania, procedury, a chociażby zabezpieczenia teleinformatyczne, które my wprowadzimy, są tak faktycznie zależne tylko od nas. Jeżeli my uznamy, że będziemy mieli otwarte drzwi, że w ogóle komputery będą bez haseł i każdy może do nas wejść, to kiedy taka informacja wyjdzie na zewnątrz i organ się o tym dowie i przyjedzie na kontrolę albo wyniknie to z jakiegoś ujawnienia danych, to wtedy my odpowiemy za to, że te dane wypłynęły. Oczywiście to jest celowe przeze mnie uwypuklenie tych informacji, ale tak faktycznie to my będziemy decydowali, ile hasło, jak długie ma być hasło.
Jak często zmieniane.
Jeżeli wejdzie technologia, która będzie umożliwiała złamanie hasła obecnie na przykład używanego przez nas ośmioznakowego z jedną wielką literą i chociażby znakiem specjalnym, nie w 2 miesiące, a powiedzmy to w ciągu miesiąca, no to my tak samo reagując na to będziemy musieli zmienić częstotliwość chociażby zmiany tego hasła albo go wydłużyć po prostu. Tak? Więc na dobrą sprawę dlatego RODO będzie uniwersalne, że jest ono tak zbudowane, że to każdy administrator, bazując na doświadczeniu i wiedzy, będzie mógł sam określić te środki, a w przypadku, kiedy zaistnieją problemy w postaci chociażby wycieku danych lub naruszenia przepisów, to będzie ten administrator odpowiedzialny przed organem za te swoje podjęte czynności.
Mamy telefon, halo?
Ja wczoraj byłem w Słotawie operatora Orange i załatwiałem sobie takie bez limitu rozmowy. On wziął dowód osobisty i skserował mi na umowie jakąś.
Jeżeli chodzi o kserowanie dokumentów tożsamości, już o tym mówiliśmy, że tak praktycznie banki mają taką możliwość, a jeżeli chodzi o interpretację w tym zakresie kserowania dokumentów przez operatorów telekomunikacyjnych, jest ona dosyć już długi czas na stronach Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, czyli tego GIODO, która właśnie wskazuje na bezprawność tego typu poczynań.
Może pan zakwestionować ten fakt i kazać, że tak powiem, zniszczyć pana dane osobowe przez tę firmę właśnie.
Może być problem tutaj z podpisaniem umowy, bo też takie sygnały z różnych stron, ja już nie wskazuję konkretnego operatora, płyną, ale też dobrym sposobem chociażby zabezpieczenia naszych tych, powiedzmy to, dokumentów jest to, aby taki dowód po skserowaniu chociażby przekreślić i napisać, że to jest na potrzeby takiego i takiego operatora.
Żeby on nie był w czytelnej postaci.
Żeby nie był tak w czytelnej postaci, żeby nie umożliwiał, powiedzmy to, tysiącom osób z obsługi tego operatora dostęp do normalnego, skserowanego dokumentu tożsamości. To jest sytuacja, kiedy, tak mówię, interpretacje GIODO wskazują na bezprawność tego typu działań ze strony właśnie różnego rodzaju podmiotów, które do umowy, która jest samoistną przesłanką przetwarzania danych osobowych, aby dołączać kserokopię dokumentów tożsamości, bo po prostu w przepisach obowiązującego prawa takich dyspozycji nie ma.
Po 25 maja będziemy jeszcze bardziej mogli ochronić swoje dane osobowe, żądać i mało tego jeszcze żądać odszkodowań finansowych za to, że ktoś bezprawnie te nasze dane osobowe będzie gromadził. Dziękuję bardzo. Myślę, że spotkamy się jeszcze przed 25 maja. Jak się nam uda, to wtedy dokładnie będziemy Państwa jeszcze informować, jakie są polskie przepisy, polskie rozwiązania dotyczące właśnie tej ustawy w sprawie ochrony danych osobowych. Przypomnę, że naszym gościem był Radosław Mazur, specjalista w sprawach ochrony i bezpieczeństwa informacji Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. Za uwagę dziękuję. Krzysztof Bałuk, miłego popołudnia Państwu życzę.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Grosz do grosza.